Przy mikrofonie Kornel Wawrzyniak, a to jest Inny Punkt Widzenia, program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Tradycyjnie po drugiej stronie mikrofonu redaktor Robert Walenciak. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kornelu.
Dziś rozmawiamy o Radzie Gabinetowej, Komisji Śledczej do spraw Pegasusa i wspomnimy również o Komisji...
Kopertowej,
dokładnie. I co? Na pierwszy strzał chyba pogadamy o Radzie Gabinetowej, co?
Tak, Rada Gabinetowa.
Ciekawy spektakl wczoraj był.
No właśnie, ty masz spojrzenie osoby, która przyglądała się i która już skonsumowała kilkanaście memów, przynajmniej kilkanaście memów poświęconych temu.
Kilkanaście to było już w trakcie Rady Gabinetowej.
To się zmienia. Ja mam spojrzenie trochę inne, ale takie bardziej polityczne, może mniej rozrywkowe, bardziej stare, o tak to nazwijmy.
Że nowa szkoła spotyka się ze starą, ale tak. Myślę, że wnioski będziemy mieli ostatecznie całkiem podobne, przynajmniej w kilku kwestiach.
Więc ja chcę na początek powiedzieć, że Rada Gabinetowa to nie jest byle co. Ona jest zapisana w Konstytucji. To jest artykuł 141 i ona mówi, że w sprawach szczególnej wagi prezydent ma prawo zwołać Radę Gabinetową. I to się w historii III RP zdarzało nie raz. Na przykład Aleksander Kwaśniewski zwołał Radę Gabinetową 8 razy, no ale to były sprawy naprawdę szczególnej wagi. One dotyczyły na przykład wojny w Iraku i naszego uczestnictwa w niej. One dotyczyły przygotowań do negocjacji z Unią Europejską, związanych z naszym wejściem do Unii. One dotyczyły przygotowań natowskich, więc stanu armii, naszego wejścia do NATO. Więc to były sprawy, no, przypuszczam, z perspektywy lat możemy mówić istotne, szczególnej wagi. Natomiast tutaj, no, cóż zapowiadał prezydent, że CPK, prawda?
Te mini atomowe elektrownie.
Elektrownie atomowe. No i jeden ważna sprawa, czyli sprawa polskiej armii. No ale to się, jak zauważyliśmy obydwaj, no, odbyło gdzieś na marginesie i to zresztą rozwiązuje te sprawy minister Kosiniak-Kamysz bezpośrednio w rozmowach z prezydentem.
Ja się bardzo dziwię, że bukmacherzy jeszcze, wiesz, nie obstawiają. Okej, kolejny ruch Dudy. Czy powie o Wąsiku i Kamińskim? Bo to oczywiście też było. Oczywiście musiał podkreślić, jacy to są kryształowi. Wiesz, no z takiej mojej perspektywy, że tak powiem, podstarzałego młodziana, czyli memiarza, no miała być publiczna połajanka. Duda chciał publicznie pokazać, że Tuskowi idzie słabo. Wiesz, no to co mówiłeś, Kwaśniewski 8 razy zwołał Radę Gabinetową w ważnych sprawach. A tutaj mamy znowu teatrzyk pod publikę, polityczny, zupełnie jakby niezwiązany z tym, co jest ważne dla państwa, tylko z tym, żeby pokazać, ten Tusk to słaby jest. Ale no powiem ci, że ostry cień mgły się mocno przeliczył.
Ale bardzo dobrze ująłeś jeden fragment. Otóż Rada Gabinetowa w swoim założeniu oczywiście jest pewnym rodzajem teatru politycznego, ale ona ma podkreślać jedność prezydenta i premiera, jedność elit politycznych wobec wielkiego problemu. Albo przynajmniej fakt, że oni zastanawiają się i razem chcą wspólnie działać. To jest założenie konstytucyjne, założenie Rady Gabinetowej. Natomiast wymyślił sobie Andrzej Duda,
że wezwie Tuska na dywanik przed kamerami, mu się wszystko skończyło. No, a Tusk przyszedł i tak mówi, no dzień dobry. Panie prezydencie, no ogólnie wasz obóz władzy jakby... się sam siebie podsłuchiwał, bo Pegasus został wyciągnięty oczywiście na pierwszy strzał. Bardzo pięknie się też oczywiście Duda potem tłumaczył, że no jakby nie mamy nic przeciwko, ja nie mam nic przeciwko, żebyśmy sprawdzali, czy pieniądze zostały dobrze wydane na CPK, ale ogólnie trzeba wydać dużo pieniędzy, no bo to wiadomo, zanim łopatę się wbije. No jak na to, że ktoś zarządza trawnikiem, który nawet nie wiadomo, czy jest do końca, te miliony złotych, które zostały wydane, no to jest, to, no, no dobrze, to sprawdźmy w takim razie, panie prezydencie, bardzo się chętnie dowiem czegoś na ten temat. Uważam, że Duda po raz kolejny wystawił się na śmieszność. No i jeszcze, jak już pytasz mnie o zdanie podstarzałego młodziana, czyli tak zwanego memiarza, no to najważniejszą osobą w państwie, zdaje się, jest od jakiegoś czasu pan Mastalerek, który jako jedyny przy tej Radzie Gabinetowej siedział na takim pięknym złotym tronie. Ale jak to mówią, a złote, a skromne.
Znaczy ja uważam, że duet Duda-Mastalerek powinien dać już sobie spokój i nie zaczepiać tego Tuska, bo każda zaczepka wychodzi fatalnie dla Dudy. On jest potwornie złomotany i ośmieszany.
Wiesz, to troszeczkę przypomina taki, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale jestem w trybie memiarza. To troszeczkę przypomina takiego małego chłopaczka na podwórku, który ćwiczy karate i mówi zawsze, chodź na solo do takiego dużo wyższego, który ma tak rękę dłuższą niż ten cały. Nawet nie. Wiesz co, metafora będzie inna. Ten mały ćwiczy karate i mówi, chodź na solo, a ten drugi jest od niego o tyle wyższy, że go tylko tak za czoło łapie i ma tak długą rękę, jak ten chłopaczek jest cały długi.
Tak.
Tamten go próbuje z tego karata, wiesz, a ten go tak trzyma. I tak troszeczkę, nie chwaląc Tuska, ale no po prostu obserwujemy pewne zjawisko, to za każdym razem mniej więcej tak wygląda, że ten się szarpie, a ten go tak za to czoło trzyma.
Ja chcę tylko przypomnieć, że Jarosław Kaczyński już dawno sobie odpuścił zaczepki związane z Tuskiem. On się zaczepia go tak indywidualnie, ale nigdy już nie wchodzi w debatę, we wspólną rozmowę, unika tego.
Słuchaj, nie do końca.
Ale nie, ja mówię, zaczepki takie, że gdzieś tam...
Znaczy Kaczyński versus Tusk, tak. Bo ogólnie Kaczyński zaczepia Tuska tak. Cały czas,
no, ale nie zgadza się,
postacią
oni...
Morawieckiego, tak, prawda?
Tak, tak, ale on nie wejdzie w takie zwarcie jeden na jeden przy kamerach. A Tusk, no więc jeżeli nawet Kaczyński nie chce w coś takiego wejść, no to ja się dziwię, że pcha się do tego Duda. No ale no cóż, no widocznie ma taki poziom samozadowolenia i poziom optymizmu jest u niego bardzo,
poziom
bardzo
optymizmu
wysoki.
Nie bardzo
że może wreszcie coś mu się uda. Natomiast tutaj został przeczołgany bardzo mocno, dlatego że wrzucił Tusk w sposób taki brutalny, bo to jest twardy, brutalny polityk, wrzucił no, tę sprawę z Pegasusa, no i sprawę, o czym mówiłeś, wyrzucania pieniędzy na CPK, bo jeżeli miliard 700 milionów to jest nic i to są koszty przygotowań, no to gratuluję. Więc pozwala mu to pozycjonować się jako premierowi, który dba o polskie pieniądze, liczy je. To się dla pewnej grup może podobać, a przede wszystkim to się może podobać pewnej grupie, na której Tuskowi zależy i która jest bardzo wpływowa i czeka. To znaczy ta grupa, która chce rozliczeń, która nie odpuściła, która nie jest znudzona dwoma miesiącami rządów, a wręcz przeciwnie, jest zadowolona i chce, by wreszcie PiS został rozliczony za te wszystkie rzeczy, które czynił. I powiem więcej, z każdą komisją sejmową, z każdym dniem ona czuje się w swojej racji. To znaczy ona uważa, że okej, nasze podejrzenia wobec PiS-u, że to była formacja o lepkich rękach, jakby lekceważąca interesy państwa, chociaż z patriotyzmem, z hasłem patriotyzmu na ustach, były te nasze podejrzenia były zasadne. Oni chcą więcej. To jest dla Tuska no, dobra rzecz, bo on oczywiście nie będzie mógł rozliczać z wielu względów PiS-u, tak jakby chcieli ci najbardziej zapiekli platformersi, czy tam najbardziej zapiekli wyborcy. No ale z drugiej strony ta atmosfera rozliczania no jest jak mu jak jest dla niego jak najlepsza, bo jeżeli on będzie rozliczał, to nie będą rozliczać jego. No, rzecz jest prosta.
Wiesz, możemy się oczywiście tutaj śmiać z pewnych śmieszności, na jakie się Duda wystawił, ale zupełnie nieśmieszne było śmieszne gadanie pana prezydenta o Donaldzie Trumpie. Bo tutaj widzę, no, Duda powiedział, nie my w tych wyborach głosujemy. To jest taki klasyczny, myślę, że wielokrotnie na łamach przeglądu przede wszystkim o tym mówiliśmy. No, sprawy zagraniczne w kompletnym rozkładzie. Ja wiem, że to była pewna ucieczka, że Trump, że Dudzie się wydaje, że Trump jest jego kumplem i wszystko super, ale mamy tutaj taki klasyczny właśnie przykład tego zerowego myślenia o polityce zagranicznej. Kiedy premier państwa przychodzi i mówi publicznie na Radzie Gabinetowej, na tej otwartej części, cała Europa się martwi, a głowa europejskiego państwa odpowiada, ale to nie my tam głosujemy.
No, znalazł argument.
Natomiast... Nie, wiesz, kto... Nie, jest jeszcze jeden argument typowo trumpowski, który tam pada. Będą się martwili ci, co nie płacą 2% PKB. Tutaj znalazłem wczoraj na Washington Post artykuł, z którego wynika, że Polska wydaje najwięcej PKB w tym momencie, więcej niż USA, bo wydajemy 3,9% PKB, zaś USA jest na drugim miejscu, wydaje
3,49%.
No, mniejsza o mniejszość. Oczywiście możemy tutaj dyskutować, że gdzie tam 3,9 PKB Polski do 3,5, czy tam 3,49 USA, ale jednak statystycznie wydajemy prawie dwukrotnie tyle, ile sobie Trump tutaj... No ale dałem tutaj oręż panu
Dudzie. Ja patrzę na wystąpienie Dudy jako wystąpienie człowieka, który kieruje się interesem ideologicznym, interesem partyjnym, a nie interesem swojego państwa.
Nie no, Wąsik i Kamiński, który jest grany w kółko, był też wczoraj wymieniany. Co tu się pojawił w ogóle genialny paradoks, z którego się nie mogłem przestać śmiać jeszcze jadąc dzisiaj w korkach do redakcji. Czyli Wąsik i Kamiński pada z ust Dudy, jacy to są kryształowi. A Tusk mówi, no fajnie, ale mamy aferę Pegasusa i już teraz z całą pewnością wiemy, że CBA, które zakładał Mariusz Kamiński, przeznaczyło środki na podsłuchiwanie Pegasusem również ludzi z waszej partii.
Panie, no tak, tak. Duda, ta lista podobno jest długa. Ale wróćmy do Pegasusa, dojdziemy, ale skończmy wątek Trumpa. Oczywiście cała Europa jest zaniepokojona, dlatego że jest to prosta sprawa, prosty pomysł, by porzucić Europę i by powiedzieć: Europo, rób sobie co chcesz. I tak naprawdę by porzucić sojuszników. Jeżeli Stany Zjednoczone uważają, że mogą porzucać sojuszników, czyli że wszystkie umowy, które one zawarły, są nieważne, no to jest to zabójcze przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze, no bo nie można takiego partnera traktować poważnie, prawda? On za chwilę, nie można się z nim wiązać, bo po co? Nie można mu ufać. Więc no, trzeba go też traktować w ten sposób. To jest zabójcze dla Ameryki i dla porządku świata zachodniego. My się do tego przyzwyczailiśmy, ten porządek świata zachodniego Polakom bardzo się podoba. To widać w sondażach, w których Unia Europejska i w ogóle świat zachodni jest bardzo wysoko ceniony. Jest obawa przed szaleństwem Rosji. I tych fanów Putina jest w Polsce znikoma ilość. Więc rzecz jest oczywista. Wydaje mi się, że tutaj celnie akurat odpowiedział Trumpowi minister Sikorski, który przypomniał mu, że Ameryka to nie jest firma ochroniarska, która pilnuje, kiedy jej się płaci, a kiedy się przestaje płacić, to ona sobie idzie gdzie indziej. Nie jest to armia kondotierów, prawda? Więc no, bardzo tutaj zgrabnie to powiedział i przypomniał, że artykuł 5 był raz tylko w historii NATO używany po ataku na World Trade Center. Więc tylko raz i my wówczas swoich sojuszniczych obowiązków nie unikaliśmy. Dobra, więc Trump jest niebezpieczny, ale to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, to chciałbym zwrócić twoją uwagę i słuchaczy. Otóż Duda ewidentnie gra na Trumpa. Ma nadzieję, że Trump wygra wybory. Ale po co ma wygrać wybory? Po to, by w imię wspólnoty populistów czy wspólnoty skrajnej prawicy później zwalczał Donalda Tuska. Takie jest zamierzenie. Ulica i zagranica. To jest marzenie PiS-u w tej chwili, by zbudować międzynarodówkę skrajnej prawicy, czy populistów, to już jak oni się nazywają, tak się nazywają.
No nazwijmy ich roboczo skrajnych populistów.
Skrajnych populistów, która by atakowała liberalną demokrację w Europie, no i atakowała również obecny rząd. Tyle z tego patriotyzmu i z tej dumy narodowej tutaj zostaje.
No, czy zostaje? To mam wrażenie, że zawsze to się na tym opierało. To jakby rządy populistów mamy za sobą po ostatnich ośmiu latach. Oczywiście Trump jest ogromnym zagrożeniem, tutaj się zgadzam, ale nie wiem, czy wiesz, kto może nas jako jedyny, a właściwie jako jedyna przed Donaldem Trumpem uchronić jeszcze, cały świat.
No, kto może nas uchronić?
Taylor Swift, ta piosenkarka.
No tak, oczywiście.
Słyszałeś o tej teorii?
Tak, oczywiście, jest teoria, że ona, bo ona jest bardzo popularna.
Ona jest tak popularna, że jest...
roku.
Tak, ale jest, słuchaj, jest nawet wskaźnik ekonomiczny dotyczący Taylor Swift, bo ona ma wpływ na gospodarkę. Kiedy przyjeżdża z koncertami. To się nazywa Swiftonomics.
No wiem, że ona...
Żebyście państwo widzieli minę redaktora Walenciaka.
Nie, Robert Walenciak nie jest taki oderwany od rzeczywistości.
Ale wiesz, o co chodzi. Jest teoria,
wybrana,
która mówi, że...
Została ona wybrana człowiekiem roku i bardzo mnie to zdziwiło w Ameryce. Dlaczego piosenkarka, a nie jakiś ważny ekonomista czy ważny polityk? No, ale ma to znaczenie. Ona ma wielki wpływ na opinię publiczną i no, jest taka teoria, która mówi, że gdy ona poprze...
jednego z kandydatów, dostanie nawet 18% poparcia. Może przeciągnąć sama Swift na korzyść któregoś z kandydatów. Przy czym Trump już się odgrażał, że nie wiem dlaczego, ale mówi, że zarobił dla niej tyle pieniędzy, że byłaby zdrajczynią, gdyby poparła Bidena.
No zobaczymy. Ta kampania, wszyscy mówią, że Trump ma wygraną w kieszeni, znaczy może nie wszyscy, ale wiele osób mówi, że wielu fachowców, specjalistów mówi, że Trump, jeżeli nie zostanie zatrzymany przez Sąd Najwyższy i stanie do wyborów, to ma wygraną w kieszeni, zwłaszcza, że ma w tych swing states ma przewagę, to jest najważniejsze. Nie Kalifornia, bo w Kalifornii wygrywają demokraci, ale jest cała masa swing states, w której naprawdę niewielka ilość głosów decyduje o tym, który z kandydatów dostaje całą pulę głosów elektorskich z danego stanu. Dobrze, ale to jest tak nie do końca, bo jeszcze Biden ma kilka argumentów, jeszcze może rozpocząć dobrą kampanię, być może zmienić kandydata na wiceprezydenta, czyli wprowadzić osobę bardziej popularną, może uruchomić tematy, które bardzo, bardzo angażują wyborców, typu prawo do aborcji, o które toczy się bój propagandowo-prawno-polityczny w Stanach Zjednoczonych, może sam rozpocząć dobrą kampanię, wszystko jest jeszcze w grze. Ja bym nie przesądzał w tej chwili sytuacji, nie mówiłbym, że Trump ma zwycięstwo w kieszeni, aczkolwiek no, jest w tej chwili faworytem, to niewątpliwie.
Zupełnie pokonał i w prawyborach DeSantisa, który miał dosyć duże szanse jeszcze jakiś czas temu według komentatorów. Ale zadziwiające jest to, że człowiek, który właściwie dokonał zamachu stanu...
Tak, no proszę. To jest,
wróci na fotel.
Siła prawicowego populizmu, on jest zakorzeniony w tym społeczeństwie amerykańskim. To doceńmy. Ma wpływ na tych ludzi, mówi ich językiem, oni mu wybaczają błędy, zachwycają się jego filmikami.
Wiesz, no, jak każdy populista ma po prostu... prosty przekaz,
Tak, udziela prostych odpowiedzi na trudne pytania, czy złych odpowiedzi na dobre pytania, no i to mu bije, no, to mu ściąga wyborców, a demokraci są no, tacy, no, zbyt uniwersyteccy, zbyt urzędniczy, no, mają te swoje wady.
Zadziwiające jest to, że demokraci nie wytypowali nie kierują dobrze tą kampanią Bidenową.
To już ponad... To nie wiem.
Ale zacytuję tutaj Andrzeja Dudę, no nie my będziemy głosować
nie
przecież
my będziemy
w tych
głosować.
Wyborach.
To trzeba pewnego talentu, żeby być demagogiem, być dobrym populistą, to wydaje mi się, że te wszystkie sprawy związane z przygotowaniem do występów w mediach, ten PR i te wszystkie inne rzeczy, one jednak są słabsze w porównaniu z osobą utalentowaną, która jest po prostu, no, potrafi trafiać do wyborców. No, to widzimy po polskim przykładzie. Dobry demagog, dobry populista, my mówimy często dobry polityk, dobry mówca, łatwiej się przebija niż nawet najmądrzejszy profesor z najsłuszniejszymi tezami.
No dobra, Robercie, zmieńmy temat. Pegasus. Kogo podsłuchiwał PiS w PiSie?
Jeszcze dodam do tego jedno pytanie. Na czyj rozkaz? czy to na rozkaz Kamińskiego, czy na rozkaz kogoś ważniejszego, komu Kamiński przynosił te podsłuchy i komu pomagał podejmować decyzje. Wydaje mi się, że jeżeli ta sprawa Pegasusa, te wszystkie informacje, które krążą w przestrzeni, jeżeli nie są fake newsami, bo to też musimy założyć, no, to jest niesamowite podsumowanie państwa PiS-u, jako państwa, które inwigilowało swoich przeciwników i swoich urzędników, swoich polityków, w którym służby specjalne były najważniejsze, które tworzyły haki i te haki wszystkie spływały do osoby najważniejszej, tu nie mam złudzeń jakichkolwiek, i ta osoba najważniejsza mogła manipulować, sterować, a przynajmniej mieć wielką radość, że słyszy dużo i wie dużo.
Ale wiesz, teraz ta osoba, o której mówisz, ta osoba, o której mówisz, no lekko w swojej partii nie ma. Zaczyna się jakiś bunt jednak wewnątrz.
No cóż ludzi łączy w partii politycznej? Wspólne przekonania to po pierwsze. No, PiS jest wielką partią, więc tam o wspólne przekonania trudno, no ale przynajmniej bliskie, czy wspólny wróg ich tam łączy. Wspólne, znaczy przekonanie, że można na tym dobrze zarobić, będąc w tej partii, to wiemy, że w PiS-ie tak było. No i trzecia rzecz, no jakieś minimalne zaufanie, a przynajmniej do szefostwa. No jeżeli ten szef okazuje się być osobą, która zbiera na ciebie haki, podsłuchuje cię, nie ufa tobie, no to no, budzi to naturalną złość. No. To pokazuje, jak ta formacja, jak ta partia jest zdegenerowana tak naprawdę. To jest degeneracja. To jest po prostu degeneracja takiego no, wielkiego stopnia.
Wiesz, no tracisz zaufanie funkcjonując w czymś takim. Zaczynasz żyć w takim przeświadczeniu, że już nikomu nie możesz ufać.
Nikomu nie mogę ufać.
A to już jest zdrada zaufania na najwyższym stopniu, można powiedzieć, tak psychologizując cały
ten
dyskurs.
I to też tłumaczy, dlaczego Kaczyński tak broni tych dwóch, Wąsika i Kamińskiego.
No właśnie, zaczyna nam się sklejać pewna...
Bo oni mu przynosili najważniejszą rzecz, no najważniejszą. Oni pracowali dla niego. No sami przecież, no pewnie też podsłuchiwali dla siebie, ale bardziej dla partii. Czyli partia staje się ważniejsza niż wszystko inne. No to jest paskudne. PiS, jeżeli to się potwierdzi, bo ja cały czas zakładam, że jest jakieś 25% możliwości, że te opowieści są w dużym stopniu fake newsami, że te listy podsłuchiwanych okażą się znacznie mniejsze, znacznie krótsze niż opowiadają politycy, rząd partii, koalicji rządzącej, no to wtedy będzie inaczej. Ale dlaczego mam im nie ufać? No, to tam jest ta lista jest długa tych podsłuchiwanych i widać było na Radzie Gabinetowej, jak zatkało przecież Dudę, jak on był milczący i potem już nie potrafił mówić nawet sprawnie, prawda?
Wiesz... To znowu będę memiarzem. Może zobaczył na tej liście siebie, a jak wiemy, były już memy, jak odbiera telefon, który ma odpiętą słuchawkę, więc pomyślał sobie, jak mnie w takim razie podsłuchiwali.
No, podsłuchiwali go. Ja jeszcze... Cóż no, państwo PiS-u okazuje się być państwem Pegasusa, jeżeli to wszystko się potwierdza. Ta lista podsłuchiwanych, którą ma Tusk, no ona nie przy, ona, jak ona, skąd ona się znalazła w jego rękach, bo to też warto wiedzieć i to też jest jakiś sygnał istotny. Otóż musiał jej przynieść minister odpowiedzialny za służby specjalne, czyli minister Siemoniak. A skąd on ją ma? No, nie musieli mu przynieść jego nowi podwładni. Czyli mamy tutaj taki mechanizm, że służby specjalne, tajne służby bardzo szybko znalazły się w nowej rzeczywistości i zameldowały się nowemu szefowi. W III RP tak bywało. Ja przypomnę to już dla starszych odbiorców. Do ministra Siemiątkowskiego, który był nadzorcą służb specjalnych, przyszedł pułkownik Lesiak ze swoim archiwum i też mu proponował, że on podsłuchiwał Kaczyńskiego dla ekipy Wałęsy i może podsłuchiwać dla ekipy Seldowskiej. Nie zgodził się na to Siemiątkowski i wtedy wynikła wielka afera związana z szafą Lesiaka. No i proszę bardzo, ten Kaczyński, który był podsłuchiwany wówczas, nic nie zrozumiał, nic nie pojął, podsłuchiwał swoich przeciwników. Czy to jest po prostu... No, ręce opadają, no cóż.
Wiesz, ty stosujesz taką sokratejską zasadę jednak, że jak ktoś głupio robi, to robi tak dlatego, bo nic nie zrozumiał. A może zrozumiał na opak.
Może zrozumiał
wyszedł
na
z tego
opak.
Intelektualizmu etycznego, że tak powiem. I przeskakujemy. Przeskakujemy z komisji jednej do komisji drugiej, bo wydarzyła się też bardzo, moim zdaniem, zabawna i satysfakcjonująca mnie jako pracownika przeglądu rzecz. Komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych wykluczyła ze swojego składu Pawła Jabłońskiego. Bardzo nie pozdrawiam, panie Jabłoński.
No, złapała go na oszustwie i to takim bezczelnym oszustwie.
Bezczelnym, to jest też taka typowa pisowska po prostu machina myślenia. Coś wiem, ale będę siedział, bo może mnie na tym nie złapią, a w razie co będę mówił, że to nie moja ręka, a potem się ubiorę w koszulkę Konstytucja.
Tam ważną postacią, to teraz dla czytelników, ważną dla słuchaczy, dla ważną postacią w wyborach kopertowych, ważnym aktorem był Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i on te sprawy w dużym stopniu składał. On oczywiście nic nie pamięta, dostał demencji, no ale to jest taka choroba, na którą cierpią politycy PiS-u. Niesamowita, no nie wiem, czy można kandydować, mając taką demencję nawet do parlamentu, bo on może nie trafi, zapomnieć, gdzie się znajduje. No więc, no ale w każdym razie, gdy te wybory były przygotowywane, on korespondował z panem Jabłońskim wówczas.
Ówczesnym wiceministrem spraw zagranicznych.
I takim nadwornym prawnikiem jeszcze tamtej ekipy. Oni mieli do siebie zaufanie i z nim dyskutował na temat rozmaitych przepisów. No i proszę,
uściśle tylko, że to był mail z 13 maja 2020 roku.
No i proszę, i Jabłoński znalazł się w tej komisji jako przesłuchujący, czyli jako sędzia niemalże. No, więc jak on mógł przesłuchiwać Dworczyka, z którym korespondował na temat korespondencji Dworczyka? Nie można być sędzią we własnej sprawie i gdyby był uczciwy, chociaż odrobinę, to zamiast siedzieć spocony gdzieś tam na ławce, przy ławce tych przesłuchujących, no powinien powiedzieć, że wyłączam się akurat w tej chwili, albo w ogóle nie wchodzić do tej komisji. No niestety. No, to naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że on sobie wyobrażał, że na tym go nie złapią w pracach komisji.
No to nie wiem, czy to głupota, czy bezczelność.
No może jedno i drugie razem. No więc żeby było tej mniej głupoty i bezczelności, to życzyłbym sobie, jeżeli mogę coś o czymś marzyć.
Ja myślę, że to bardzo ładne marzenie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, to był Robert Walenciak, ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, a to był Inny Punkt Widzenia, program Tygodnika Przegląd o najnowszych wydarzeniach. Zapraszamy do kiosków po najnowszy numer Przeglądu w każdy poniedziałek. E-wydanie na naszej stronie internetowej, które można przeczytać i trochę bardziej w przód, i trochę bardziej wstecz. Też archiwum. Zapraszamy i dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za tydzień.
Dziękujemy, do widzenia.